miastem Poznań, nie z poszczególnymi wnioskodawcami, to my jesteśmy tym głównym beneficjentem, na który składają się setki beneficjentów indywidualnych. Natomiast Wojewódzki Narodowy Fundusz nie kwalifikuje nam VAT-u. Ja się obawiam, że propozycja pana radnego Artura Różeńskiego, jeżeli będzie rozpatrywana, może oznaczać utratę całej dotacji, albo pytanie, kto wyłoży różnicę z tego tytułu, jakim jest VAT. Jest jeszcze jedna bardzo istotna zależność. Proszę Państwa, wówczas, gdybyśmy takie rozwiązanie przyjęli, popadamy w problem, w dylemat, czy prowadzona działalność gospodarcza w lokalu mieszkalnym, wnioskodawca jest osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności, czy może sobie odliczać ten VAT. Konstrukcja, jaką przyjął Narodowy Fundusz, że liczy do wartości netto, jest czysta, przejrzysta, klarowna i taka jest dla całej Polski, w związku z czym ja mam uprzejmą prośbę do Państwa o odrzucenie tej poprawki, dlatego że obawiam się, że możemy utracić, i to może wyjść po pewnym czasie, co najmniej w przyszłym roku, gdzie jakbyśmy przedłożyli rozliczenia, to odmówią nam zwrotu dotacji. Jeżeli chodzi o sugestie pana przewodniczącego, bo będę się jeszcze tego trzymał, a potem przejdę do innych zapytań, to rzeczywiście ta konstrukcja zawarta w uchwale zmierza do stworzenia pewnego mechanizmu zachęty, dobrowolnego wspierania, natomiast instrumenty ograniczenia wynikają z artykułu 96 Prawa Ochrony Środowiska i takie kompetencje ma w Polsce wyłącznie Sejmik Wojewódzki. Ten artykuł 96, tak cytując go z głowy, mówi o tym, że w wypadku przekroczenia standardów jakości powietrza Sejmik Wojewódzki może wprowadzić ograniczenie stosowania niektórych rodzajów paliw na niektórych obszarach. I równocześnie ten sam Sejmik Wojewódzki przyjmuje program naprawczy. Taki program został przyjęty, nie został w warunkach Wielkopolski, bo mówimy tu o różnych miastach w Wielkopolsce, wykorzystany ten artykuł 96, natomiast można się spodziewać, że na wzór miast na przykład londyńskich, gdzie dla podniesienia standardu jakości życia, dla wydłużenia życia ludzi konieczne było przed laty zrezygnowanie jednak z tego, żeby palić paliwem stałym i wprowadzono przymusowy zakaz spalania. Dzisiaj myślę, że w Polsce nie tylko nie dojrzeliśmy do tego, ale nie mamy też kompetencji, dlatego chcemy przez najbliższe lata tworzyć instrument dobrowolnego wspierania, a czy będzie to w jakiś bardziej rygorystyczny sposób zaostrzone, to po pierwsze dzisiaj nie jest to kompetencja Rady Miasta i nie wiemy też, czy nastąpią poprawne, przepraszam, pozytywne zmiany, na co bardzo liczymy. Podkreślam, tak jak pan przewodniczący powiedział, że to jest forma zachęty i dobrowolnego wsparcia dla wnioskodawców. I co do pytania o miasto. W pierwszym artykule, przepraszam, w paragrafie drugim w słowniczku mamy, ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o mieście, rozumie się przez to miasto Poznań. Dlatego umieszczamy pojęcie miasto w tekście uchwały, ponieważ to miasto będzie zawierało umowę, a to, jaki podmiot będzie obsługiwał, będzie podane w Biuletynie Informacji Publicznej o miejscu i sposobie składania wniosku. I to też wynika z regulaminu, także uważam, że jest to przejrzyste i klarowne sformułowanie. Jeżeli chodzi o uwagi pana radnego Artura Różeńskiego.
Przepraszam, panie dyrektorze, bo mam wrażenie, że coraz więcej osób zaczyna się interesować wszystkim innym, a nie pana odpowiedziami, więc może proszę państwa o... I sprawy komisyjne też proszę prowadzić poza salą sesji.
Wracając do sprawy VAT-u, tak jak już wcześniej powiedziałem, ja mam bardzo duże obawy, czy nie wywróci nam to do góry nogami całego projektu, dlatego że my nie uzyskamy zwrotu z tego tytułu. Dlatego uprzejmie proszę Państwa o rozważne podejście do tej kwestii. I co do drugiej propozycji, aby w artykule, przepraszam, w paragrafie 20 wykreślić wskaźnik E i bodajże D to było, tak? D i E. Też chciałem Państwa prosić o nieprzyjmowanie takiej poprawki, ponieważ tak się składa, że wskaźnik D jest wzorowany na rozwiązaniu z Krakowa i on się bardzo sprawdza. Podam prosty przykład. Wyobraźmy sobie, że mamy kamienicę, w której nie ma systemu tak zwanej rozprowadzenia ciepła po stronie niskiej, czyli na przykład jest kilkadziesiąt mieszkań, w których jest kilkadziesiąt piecy kaflowych. Wówczas taki wniosek uzyskuje, powiedzmy, że tych piecy kaflowych jest 30, uzyskuje dodatkowe 30 punktów. Ale jeżeli będzie to kamienica, w której jest kotłownia węglowa, jedna wspólna, jest system po stronie niskiej zaopatrzenia, czyli są w mieszkaniach kaloryfery, to wówczas taka kotłownia dostanie jeden punkt. Uważam, że właśnie wspieramy tych drobnych, pojedynczych mieszkańców, którzy mają większy problem, dając im więcej punktów. Mało tego, te punkty, one są pewnym dodatkiem. Kluczowym jest wskaźnik efektywności, czyli A do B, a dodajemy tylko, żeby lepiej ocenić sytuację tymi wskaźnikami C, D i E. I podobnie dotyczy to wskaźnika E, także osobiście uważam, że nie należałoby przyjmować tych poprawek i chciałem Państwa radnych o takie stanowisko prosić. Jeżeli chodzi o pytanie pani radnej Katarzyny Kretkowskiej co do Jeżyc, ja nie do końca je zrozumiałem, ale chyba, że chodzi o jedną kwestię. Dlaczego na Jeżycach jest lepiej, tak? Odpowiedź jest bardzo prosta. Proszę Państwa, w latach 90. przez ponad 10 lat realizowaliśmy z pomocą Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska program naprawy na terenie całego Poznania i likwidacji kotłowni kopcących węglowych. Zlikwidowano prawie 1000 takich obiektów. Poznań, tak jak wspomniałem krótko, został oceniony jako najefektywniej wykonana praca długoterminowa przez ministra środowiska i właśnie za te działania miasto Poznań dostało tytuł lidera polskiej ekologii w roku 2003. Także wzorcowa była ocena Najwyższej Izby Kontroli, która zalecała rozwiązania, właśnie takie wskaźniki przyjęte w Poznaniu, do zastosowania w innych wręcz województwach. I tutaj sztuka polega na tym, że przy tym systemie, podobnym systemie punktacji, Jeżyce były aktywne i była tam duża skala modernizacji. Poza tym wydaje się, że jest na tyle dużo innych rodzajów przebudowy lub łatwiejsze jest dogadanie się przez wspólnoty, że te działania były w przeszłości intensywniejsze. Tak jak Państwu wspomniałem, na Jeżycach skala emisji była podobna jak dla tych trzech podobszarów, które w tej chwili proponujemy. Ale prawdopodobnie było tam też więcej plomb, które zostały zabudowane. Przy okazji plomb, które opierały się o zasilanie z cieplika czy z gazu, przy okazji podciągania sieci przez operatora sieci, część budynków się też przebudowywała, bo obok przebiega sieć i uzyskiwany został w tym wypadku efekt synergii. Stąd upatrywałbym, że te Jeżyce wyraźnie się sytuacja poprawiła, natomiast my chcemy wspomóc to dla tych trzech podobszarów, które z jakichś względów, choćby takich, że mniejsze było zainteresowanie też gestorów sieci, żeby niektóre podobszary uzbroić. Także nie wiem, czy wyczerpuję odpowiedzią pytanie pani radnej, no ale tak się mogę odnieść do tego. Jeżeli chodzi o pytanie pani radnej Lidii Dudziak. Otóż rzeczywiście to są wymogi też Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu, ale też wymogi racjonalnego postępowania, że jeżeli lokal czy budynek został zmodernizowany, przynajmniej w tych lokalach, które zostały zmodernizowane w latach wcześniejszych, które się nie kwalifikują aktualnie do pomocy, to nie ma możliwości płacenia wstecz, nie ma możliwości uruchomienia środków na finansowanie czegoś, co zrobione zostało rok temu, dwa, pięć lat temu. Czyli wyobraźmy sobie sytuację taką, a rzeczywiście tak jest, że jest kamienica, w której lokal numer 2 i 8 ktoś przerobił na przykład na zasilanie elektryczne, akumulatorowe, przepraszam, piece akumulacyjne, niestety nie może współuczestniczyć w tym projekcie, dlatego że dla takiej części efekt jest równy zero. Nie ma redukcji emisji zanieczyszczeń. Celem projektu w ogóle nie jest rozdawanie pieniędzy, celem projektu jest uzyskanie redukcji emisji zanieczyszczeń. I takie warunki narzuca nam Narodowy Fundusz. A więc we wniosku mogą uczestniczyć te lokale, które po pierwsze będą chciały dobrowolnie przystąpić, ale też te, które się kwalifikują, bo aktualnie na moment składania wniosku, a więc w danym roku, w którym składany jest wniosek, są czynne i funkcjonują paleniska na paliwo stałe. Taka jest generalna zasada. I proporcjonalnie do liczby tych lokali jest udzielane wsparcie. No to tyle, co mogę powiedzieć co do tej kwestii. Proszę? Tak, to znaczy dlatego tak podzieliliśmy na poszczególne lata, bo po pierwsze, żeby można było się rozliczać z jednej strony z Wojewódzkim i Narodowym Funduszem, a z drugiej strony tak, żeby mieszkaniec mógł sobie przygotować w roku poprzednim. Na przykład, jeżeli ktoś nie jest przygotowany dzisiaj, warto rozpocząć pracę po to, żeby wystartować w konkursie w roku 2016. Proszę zwrócić uwagę, że celowo powiększamy trzykrotnie pulę w roku 2016. Natomiast i czasu i tak jest mało na zrealizowanie tego wszystkiego. Także taka jest reguła. Króciutko jeszcze bardzo dziękuję za poparcie ze strony pana profesora Kapuścińskiego. Dziękuję. W odniesieniu jeszcze do... Aha, chyba wszystkie omówiłem uwagi. Także szanowni państwo, uprzejmie proszę o rozpatrzenie tych wszystkich kwestii, które państwu przedstawiłem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie dyrektorze, no z przykrością muszę powiedzieć, że idziecie tutaj na łatwiznę, jeżeli chodzi o ten VAT, i tutaj w pełni popieram zdanie wypowiedziane przez pana radnego Różańskiego. To nie jest tak, że VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym. Zgodnie z zasadą numer 7 rozporządzenia 448, rozporządzenia Komisji Europejskiej 448 z 2004 roku, ono było szeroko dyskutowane w wszystkich krajach unijnych, w środowiskach prawniczych, wprost wskazuje się, że w pewnych sytuacjach VAT może być wydatkiem kwalifikowanym. Po pierwsze w sytuacji takiej, w której beneficjent ostateczny nie jest VAT-owcem, a więc w ramach deklaracji VAT-7 nie może tego VAT-u wydatkowanego na projekt rozliczyć. Po drugie, nawet jeżeli jest VAT-owcem, nawet jeżeli jest przedsiębiorcą, jeżeli nie ma formuły prawnej albo faktycznej rozliczenia tego VAT-u i jako beneficjent ostateczny on ponosi ten koszt, w takich sytuacjach oczywiście VAT może być traktowany jako koszt kwalifikowany. Co instytucje zarządzające także w Polsce w związku z zapisem tegoż rozporządzenia robią? Otóż wprowadzają oświadczenia, w myśl których podmiot, beneficjent deklaruje, czy jest VAT-owcem, a jeżeli nie jest, no to jest sprawa oczywista. Jeżeli jest VAT-owcem, to oświadczenie numer 2, czy ma możliwość, korzystając z narzędzi prawnych, rozliczenia VAT-u. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to ten VAT jest traktowany jako wydatek kwalifikowany. Nie wiem, jaki jest dokładny zapis, państwo pewno to analizowaliście. Ja poczekam, nie będę przeszkadzał panu dyrektorowi. Pewno Państwo to analizowaliście, ale w zapisach tych konkursowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, nie wiem, czy tam już ktoś poszedł na łatwiznę, czy też nie, ale nawet jeżeli tam poszli na łatwiznę i wprost, na sztywno wskazali, że VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym, czym nomen omen szkodzą Skarbowi Państwa, bo gdyby był wydatkiem kwalifikowanym, to byłby to dochód Skarbu Państwa. Ale jeżeli tam już popełniono błąd, to z całą pewnością my nie musimy tego błędu powielać, bo jeżeli w całym projekcie jest także wkład własny miasta Poznań, bo jest, prawda, to ta kwota dofinansowania z Krajowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nie pokrywa 100% wydatków. Także nie pokrywa, bo część jest po stronie beneficjenta ostatecznego, to można uznać, że ta część to jest właśnie VAT. No, brakuje mi tutaj z Państwa strony jakby takiej woli, troszeczkę mówiąc kolokwialnie, pokombinowania, jak zrobić, żeby osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej miała takie same prawa, szanse do uzyskania tej dotacji na tych samych warunkach jak przedsiębiorca. I to mnie trochę smuci.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański.
Ja oczywiście zagłosuję, dziękuję za ten głos pana Tomka Lewandowskiego, tyle że moja poprawka, żeby uniknąć nawet tej debaty o VAT-cie, bo ja oczywiście instynktownie czuję, że to się da załatwić, idzie w inną stronę, żeby dofinansowywać kwotę netto, ale w różnej wysokości. I pan dyrektor, jak wczoraj ze mną polemizował, no to ja niestety miałem wrażenie, że nie do końca polemizuje z moją wypowiedzią, ale mówię okej. Może nie do końca zrozumiał. Natomiast dzisiaj już mam pewność. Pan dyrektor nie polemizuje z moją propozycją, bo pan dyrektor twierdzi, że zwracanie VAT-u może spowodować zagrożenie dla dotacji, że pan ma obawy. Po pierwsze, nie poparł pan tych obaw żadnym argumentem. Ja też mam wiele obaw, ale no staram się, żeby były jakoś argumentowane. W związku z powyższym, ustawienie poziomu dofinansowania na 80% dla podmiotów nie mogących odliczać VAT-u netto, od kwoty netto i 65% dla podmiotów mogących odliczać VAT powoduje, że szanse są równe i nie stwarza żadnego zagrożenia. To jest pierwsze. Po drugie, wyeliminowanie wskaźników D i S wzoru nie powoduje uprzywilejowania małych podmiotów. Ono likwiduje nadmierne uprzywilejowanie dużych podmiotów, które powoduje, że po owocach poznamy, jeżeli nie zmienimy tego i przegłosujemy to w tej postaci, w roku, w tym, którym to będzie obowiązywać pierwszy, tam jest bodajże, ja nie wiem, 800-900 tysięcy, całą kasę zgarną 2, 3, może 4 duże podmioty. I to będzie widać po prostu wtedy. Małe nie są w stanie się w ogóle do tych pieniędzy dobrać. W związku z powyższym, ja jednak apeluję do Państwa o przyjęcie tych poprawek, bo ono tylko wyrówna szanse.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski.
Wydaje mi się, że ta dyskusja jest jeszcze niezakończona, bo no są argumenty z jednej i z drugiej strony, które no radni muszą podjąć jakąś racjonalną decyzję na podstawie faktów, więc wydaje mi się, że dobrze by było albo w tej chwili zwołać komisję budżetu i o tym porozmawiać na komisji, a jeżeli nie, to trzeba po prostu ściągnąć, bo my jako radni nie jesteśmy do końca przekonani, czy w tej formie dzisiaj możemy to przyjmować, a z drugiej strony nie jesteśmy też pewni, czy ta poprawka, która została zgłoszona, nie wywróci nam całego programu, ale tego nie jesteśmy w stanie zrobić w ciągu 3 minut i głosować w jedną albo drugą stronę.
Dziękuję. Pan prezydent Wudarski.
Ja mam prośbę do pana dyrektora, żeby wyjaśnił ewentualnie państwu radnym, czy i jakie mogą być skutki przedłużenia procedury przyjęcia tej uchwały, bo ja jestem za tym, żeby te wątpliwości, które pojawiły się dzisiaj na sali, faktycznie precyzyjnie w ramach pracy Komisji Budżetu ustalić. Natomiast pytanie, czy mamy jakieś zewnętrzne uwarunkowania, które nakazują nam to, żeby tą uchwałę przyjmować w trybie pilnym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, wczoraj odbywała się Komisja Finansów, na której był ten temat omawiany. Natomiast co do ryzyk, jakie są związane z nieprzyjęciem dzisiaj tej propozycji, Bo ja mógłbym powiedzieć, że nie spieszymy się, ale zależy nam na tych terminach, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że pula 900, prawie 900 tysięcy do dysponowania w tym roku musi być rozliczona przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Jeżeli odłożymy procedowanie o kolejny miesiąc, wówczas ja mogę ogłosić nabór wniosków dopiero wtedy, kiedy uchwała szanownych państwa radnych ukaże się w dzienniku urzędowym województwa. A więc dodajemy do tego kolejnych kilka tygodni. Potem musimy zostawić wnioskodawcom pewien racjonalny, rozsądny termin, przynajmniej około miesiąca czasu na wypełnienie i złożenie wniosków. Potem musimy zweryfikować te wnioski, czy one są prawdziwe. Jeżeli wniosków będzie kilkaset, to musi być to też w granicach fizycznej wykonalności. Dopiero potem możemy zatwierdzić całość listy rankingowej i przejść do podpisywania umowy. Dopiero po podpisaniu umowy można przejść do realizacji, tylko że my wchodzimy już wtedy w terminy, które będą bliskie lipca, po to, żeby zakończyć raptem w terminie 2-3-miesięcznym rozliczenia. Stworzymy wówczas mechanizm niewykonalności w roku 2015, w związku z czym my i tak najszybciej, jak tylko dostaliśmy informację zwrotną z Narodowego Funduszu, podjęliśmy działania na rzecz ułożenia tego regulaminu, znając zasady Narodowego Funduszu, i to Państwu zaproponowaliśmy. Ja powtarzam, że podmiotem rozliczającym się z wojewódzkim i dalej z Narodowym Funduszem jest miasto Poznań, które tych kosztów VAT-u nie będzie miało kwalifikowanych, i trudno, żebym ja polemizował z Narodowym Funduszem, który rozdziela te środki dla całego kraju, bo my jesteśmy tam zwykłym petentem, nie jesteśmy partnerem do rozmów i dyskusji, na jakich warunkach będą one udostępnione. W związku z czym ja tu widzę te ryzyka, że jeżeli wprowadzimy tą poprawkę, będą problemy interpretacyjne i będzie problem z ewentualnym rozliczeniem potem całej dotacji. Z drugiej strony, jeżeli odłożymy obradowanie o kolejny miesiąc, to stworzymy warunki praktycznej nierealizowalności przez podmioty i wnioskodawców, bo damy im tak mało czasu, że będzie im to trudno zrealizować. To ja ze swojej strony mogę tylko tak wyjaśnić. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Małgorzata Dudzicz-Biskupska, a państwa radnych proszę o to, żeby pozwolić panie radnej i pana prezydenta również, żeby jednak ta dyskusja mogła być prowadzona.
Ja rozumiem, że największe wątpliwości...
Panowie, odsłońcie panią radną.
Ja rozumiem, że największe wątpliwości dotyczą tego, że większa liczba przedsiębiorców będzie składała wnioski o to dofinansowanie. Więc czy my nie możemy przyjąć takiej zasady, że sprawdzić przez ten rok, jak się będzie kształtowała kwestia, czy rzeczywiście taki będzie taka duża dysproporcja pomiędzy osobami indywidualnymi a przedsiębiorcami, po prostu w przyszłym roku, żeby już teraz rzeczywiście nie hamować zdobywania tego dofinansowania na ten rok 2015, żeby tych środków nie utracić, i w przyszłym roku zobaczyć, czy rzeczywiście ta dysproporcja w kwestii VAT-u jest aż taka znaczna.
Dziękuję bardzo. No to wszystko radni wezmą pod uwagę w głosowaniu. To pan radny Marek Sternalski.
Chciałem prosić w imieniu klubu o 15 minut przerwy, żebyśmy się, i jednocześnie proszę o spotkanie szefów wszystkich klubów z panem wiceprezydentem.
Znaczy trudno będzie jednocześnie spotkać szefów wszystkich klubów i klub radnych, więc rozumiem.
Szefów wszystkich klubów, tak powiedziałem. Jest. Szefów wszystkich klubów z panem prezydentem.
Czy ktoś jest przeciwny takiej przerwie? Nie widzę. Ogłaszam przerwę do godziny 13:00.